Między небом а землёй.
Łukasz Kaźmierczak, witam się z Państwem tuż po godzinie 12, cytatem, który można potraktować jako swoiste motto naszej dzisiejszej audycji. Człowiek opanowany pragnieniem posiadania i używania bardziej aniżeli bycia i wzrastania, zużywa w nadmiarze i w sposób nieuporządkowany zasoby ziemi, narażając przez to także własne życie. Zamiast pełnić rolę współpracownika Boga w dziele stworzenia, człowiek zajmuje jego miejsce i w końcu prowokuje bunt natury, raczej przez niego tyranizowanej niż rządzonej. Autorem tych słów, i tu pewnie niespodzianka, nie jest wcale papież Franciszek, ale uwaga, uwaga, święty Jan Paweł II, a pochodzą one z encykliki społecznej Centesimus Annus. Ochrona środowiska, ekologia integralna i ekologizm to hasła, które towarzyszyć będą nam przez najbliższe kilkadziesiąt minut. Między niebem a ziemią zapraszam. Czy zdanie "czyńcie sobie ziemię poddaną" oznacza, że wolno nam na tym świecie wszystko? Gdzie leży granica racjonalnego, ekologicznego non possumus? I co miał na myśli arcybiskup Marek Jędraszewski, mówiąc o ideologii ekologizmu? Do odpowiedzi na te i nie tylko na te pytania namówiliśmy księdza Jacka Rogalskiego, proboszcza parafii pod wezwaniem Błogosławionej Piątki w Poznaniu, z którym rozmawiał Hubert Jach.
Czynić sobie ziemię poddaną, to nie idzie tutaj w tym toku myślenia pani władca. Czynić sobie ziemię poddaną, to znaczy tak tą ziemię udoskonalać, tak zarządzać tymi dobrami, żeby te dobra służyły człowiekowi. Ja bym porównał to do relacji dziecko-rodzice. Dziecko jest poddane swoim rodzicom, ale to nie znaczy, że oni są jego władcami. Oni wychowując, opiekując się tym dzieckiem, muszą pamiętać, że to dziecko jest ich darem. Oni ten dar rodzicielstwa otrzymali i kształtują, wychowują, ale nie mogą mu narzucić czegoś, co by to dziecko prowadziło do zła, czy zdeprawowało to dziecko. I podobnie jest z ziemią, którą otrzymaliśmy. Czyńcie sobie ziemię poddaną, ale pamiętajcie o tym, że ta ziemia nie jest waszą własnością, ale jest darem od Boga, którym macie się zaopiekować.
Jak mamy korzystać z tych dzisiaj dobrodziejstw, które daje nam ziemia, natura, w ogóle przyroda w zgodzie z wartościami katolickimi?
Musimy przede wszystkim pamiętać, że nie jesteśmy sami na świecie i że świat był przed nami, jest teraz i będzie po nas. Nie wiemy, jak długo ten świat będzie trwać, ale momentami odnoszę wrażenie, że są ludzie, którzy używają tego określenia po nas choćby potop. Tak nie wolno podchodzić do świata, do ziemi. Trzeba pamiętać, że my jesteśmy pielgrzymami i gośćmi na tym świecie. Święty Paweł mówi, nasza ojczyzna jest w niebie. A zatem tak trzeba używać świata stworzonego, danego nam przez Boga, żeby on był środkiem w osiągnięciu zbawienia. A jeżeli myślimy o zbawieniu, to musimy też cechować się miłością, dobrocią i z miłością też podchodzić do świata, czyli nie wykorzystywać tego świata na maksa, ile tylko można, tylko tak tym wszystkim gospodarzyć, żeby ten świat stawał się dla ludzi piękniejszy, przyjemniejszy, żeby to, co na świecie jest, nie zadawało człowiekowi bólu, trudu, ale żeby człowieka uszlachetniało i wynosiło najwyżej, jak tylko można.
Są ludzie, którzy podchodzą do życia także po nas choćby potop, a z drugiej strony są ludzie, którzy, no, zdaje się, z ekologii, z przyrody w ogóle tworzą sobie bożka.
Wie pan, ja myślę, że obserwując, ja już tak długo na świecie nie żyję, ale obserwując świat i przypominając sobie pewne rzeczy, to myślę, że to są takie fale, które nazwiemy też modą. Kiedy byłem w szkole średniej, wtedy wchodziły buty sportowe ze sztucznej skóry, ze sztucznych materiałów i przeklęty był każdy ten, kto nosił buty ze skóry. Ludzie bali się wyjść na ulicę w butach ze skóry, bo mogłeś być oblany farbą. Na ulicach Poznania odbywały się happeningi, licealiści krzyczeli, wstyd i hańba dla tych, którzy noszą futra, buty ze skóry. My się śmialiśmy, że po takim krzyku wracali do domu i zjadali dużego hamburgera, bo jakoś było trzeba zregenerować swoje siły. Po jakimś czasie dowiadywaliśmy się, że ktoś nakręcał spirale, bo chciał wejść na rynek ze sztucznymi materiałami, sztuczną skórą. Moje pytanie wtedy i dzisiaj, czy te rzeczy broniły rzeczywiście środowiska, czy ktoś pod wpływem mody, pewnego, powiemy kolokwialnie, bicia pijany, nagle zaczął mówić tak, tylko buty ze sztucznej skóry. I dzisiaj odnoszę też wrażenie, że mówienie o ekologii stało się bardzo modne i wszyscy są bardzo ekologiczni. Wydajemy na to ogromne pieniądze, a później po pracy idziemy do sklepu i wracamy z tego sklepu z dużą plastikową reklamówką na stole. W stole ustawiamy wodę w pięknej plastikowej butelce, wędlinę kupujemy, każdy plaster osobno zapakowany w plastikowy pojemnik i opowiadamy: ratujmy ziemię. Myślę, że to jest trochę moda, natomiast czy to wpłynie na mentalność ludzi, którzy jednak zechcą wrócić do szklanej butelki, włożyć do kieszeni torbę jakąś, nie wiem, bawełnianą, by z nią pójść na zakupy. Czy w sklepie będziemy promować te produkty, które nie są pakowane w kolejny plastik? Nie wiem. Ja się obawiam, że ta moda się zmieni. Pokrzyczymy, trochę poobkładamy się pałką, że ten jest za ekologią, ten jest przeciwko ekologii. No i oby się to nie skończyło tym, że na końcu wszyscy wyciągną plastikową butelkę i napiją się wody, bo będą zmęczeni tym gadaniem.
W kontekście słów arcybiskupa Jędraszewskiego, czy jest różnica między ekologią a ekologizmem? Na arcybiskupa Jędraszewskiego wylał się niesamowity hejt za słowa właśnie o ekologizmie.
Ja myślę, że wylał się na niego ogromny hejt, dlatego że odnoszę wrażenie, że on dostrzegł i mocno zaakcentował tą właśnie modę, która się pojawiła. I przede wszystkim ten hejt wylał się dlatego, że on powiedział, mówiąc o ekologii, mówiąc o świecie, trzeba odnieść się do jego stwórcy. Bez stwórcy wszystkie inne rzeczy będą słabe. I nagle część osób, która mówi dzisiaj o ekologii, o całej tej filozofii, która niekiedy nie chce uznać tego, czego my nauczamy, że to człowiek jest perłą w koronie, ci nagle są oburzeni, bo mówią, jak to jest możliwe, że ktoś im mówi, że trzeba odnieść się do stwórcy. Chcemy w tym wszystkim zgubić to pierwsze, najważniejsze, że tak powiem, ogniwo albo tą zasadę stwórczą wszystkiego. I ponieważ dzisiaj też człowiek często stawia siebie na najwyższym stopniu i my to też czujemy, bo jeżeli ktoś zadaje pytanie, jaka jest różnica między mną a zwierzęciem, to jemu to trudno uznać, że nad tym wszystkim jest Pan Bóg i jeżeli człowiek nie widzi tej różnicy, to z nim się trudno dyskutuje. I dlatego też pewne grupy ludzi mogą wylewać na arcybiskupa hejt. Ja bym nie powiedział, że tutaj jest wylewany hejt z powodu ekologii, ekologizmu, tylko dlatego, że ktoś uznał, że arcybiskup jest po drugiej stronie barykady i to tutaj bardziej ma wpływ na to pewien podział polityczny. I stąd biorą się pewne rzeczy, bo dzisiaj cokolwiek powie arcybiskup, nawet jak powie, że trzeba kochać drugiego człowieka, to natychmiast staną tacy, którzy powiedzą, tak mówisz, a... I już wymyślą wszystko, nie wiem, że się do kogoś na przykład nie ukłonił na ulicy. Ja cały czas się boję, że my trochę będziemy obkładać się pałką i zarzucać sobie, a nie stworzymy czegoś, co będzie bronić naszego środowiska, naszej ziemi. Chcemy bronić lasów. Pojawią się tacy, którzy powiedzą, że nie można. Jesteśmy gotowi do różnych absurdalnych rzeczy, nie dlatego, że to jest dobre dla ziemi, dla nas, dla środowiska, tylko dlatego, że to powiedział nasz przeciwnik polityczny tak naprawdę. I myślę, że to jest cały nasz problem. Największy problem dzisiaj w obronie ziemi wiąże się też z polityką.
Bez trudu udałoby nam się stworzyć obszerny katalog występków, czy nawet zbrodni współczesnego świata przeciw ludzkości. Ekologia integralna pomaga bronić życia jako najwyższego dobra. Przeciwstawia się m.in. biedzie, wykluczeniu społecznemu, a także aborcji. Więcej na ten temat mówią rozmówcy Beaty Sylwestrzak.
Ekologia po Bożemu, czyli ekologia integralna, to nie jest jakieś nowe hasło. Wojciech Ostrowski, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Jest to hasło już promowane przez innych papieży, Jana Pawła II, Benedykta XVI, ale głównie przez papieża Franciszka jako potrzeba czasu też.
I w kontekście tego, co możemy robić, żeby bardziej wykorzystywać te dostępne zasoby. Tak naprawdę żywność, która jest produkowana, w zupełności zaspokoiłaby wszystkie potrzeby. Bernadeta Gołębiowska reprezentuje dzisiaj Światowy Ruch Katolików na rzecz ochrony środowiska. Papież Franciszek przede wszystkim zwracał uwagę na to, że problem marnowania żywności nie jest tylko problemem ekologicznym i ekonomicznym, ale jest to problem społeczny. Rozpatruje ten problem w kontekście problemu głodu na świecie i na temat kryzysu ekologicznego, jego skutków, metod rozwiązywania problemów ekologicznych, w szczególności w kontekście encykliki papieża Laudato Si. Myślę, że najważniejszym wskazaniem jest to, żeby wyrwać się z obojętności i podjąć refleksję na temat kryzysu ekologicznego, który, tak jak papież wskazuje, jest tak naprawdę związany z kryzysem duchowym. Zatraciliśmy w pewnych sferach poczucie umiaru, poczucie wartości, poczucie tego, co jest dobre, poczucie sprawiedliwości. Jeżeli mamy świadomość, że jedzenie dla niektórych osób na świecie stanowi luksus, że dla niektórych jest to kwestia życia i śmierci, a my traktujemy to w taki sposób, że pozwalamy sobie na wyrzucanie, to tak naprawdę pokazuje też kryzys społeczny. 1/3 produkowanej żywności, która mogłaby być spożyta, jest marnowana. W Polsce z ostatnich danych wyliczenia na osobę wynoszą 247 kg rocznie, czyli średnio taka jest skala tutaj problemu. Nasze zarobki pozwalają na utrzymanie na pewno się różni w krajach rozwiniętych i rozwijających się i to jest pierwsza kwestia, czyli ściśle nierówności dochodowe sprawiają, że my możemy sobie pozwolić na więcej. A druga kwestia to kwestia importu i tego, że często kraje, gdzie produkowana jest ta żywność, czy produkowane są dobra, cierpią w wysokim stopniu na problem ubóstwa, głodu, niedożywienia i tak naprawdę paradoksalnie ta produkcja może się przyczyniać jeszcze do pogłębiania tych różnic, dysproporcji, ponieważ tam, gdzie produkowane są na masową skalę, na przykład banany, kawa czy ryż, duże przedsiębiorstwa, inwestorzy zyskują, przeciętny człowiek, gdzieś tam społeczeństwo nie odnosi korzyści, po prostu te korzyści z eksportu dóbr się nie rozkładają równomiernie.
Dlaczego marnujemy żywność i jak możemy zapobiegać?
Pierwsze to jest ten poziom duchowy, ten, do którego my jako katolicy możemy się odnosić, czyli zatracenie pewnej wrażliwości, może nawet jakieś zakłamanie naszego sumienia. Nie patrzymy na wyrzucanie żywności w kategoriach grzechu czy winy, traktujemy to jako normę, coś, co nam towarzyszy na co dzień. I druga odpowiedź, już taka bardzo konkretna, praktyczna, to dane, które wynikają z badań prowadzonych m.in. w Polsce. Wyrzucamy żywność zwyczajnie dlatego, bo nie poddajemy konsumpcji refleksji. To znaczy kupujemy za dużo, nie patrzymy na termin przydatności produktów, nie zastanawiamy się, nie potrafimy w odpowiedni sposób przechowywać żywności, czy też nie mamy w zwyczaju dzielenia się żywnością. Przede wszystkim zwiększając swoją świadomość, jest dużo źródeł, które możemy wykorzystywać, żeby zmienić nasze nawyki konsumpcyjne, ale z takich najbardziej podstawowych działań to wskazałabym tutaj na jaki jest nasz stosunek do jedzenia. Czy potrafimy za nie dziękować? Czy traktujemy to jako coś, czym możemy się dzielić? Czy żyjemy w kulturze dzielenia się, kulturze stołu, gdzie stół nas jednoczy? Czy może jedzenie stało się źródłem zaspokojenia przyjemności, kolejnym elementem naszego konsumpcyjnego stylu życia, gdzie więcej znaczy lepiej. Gdzieś tam przyjrzenie się temu, czy nie dopadła nas przypadkiem zbyt duży wpływ nowoczesnego stylu życia, nadmiernej konsumpcji, właśnie ulegania reklamie, kompulsywnym zakupom. Te sposoby, które możemy wdrożyć w naszym codziennym funkcjonowaniu, to już tylko zależą od naszej wyobraźni.
Celem jest także uświadomienie szerokości ekologii integralnej, że to nie jest tylko środowisko, problem zanieczyszczeń, problem z jedzeniem, ale także szeroka perspektywa, na przykład życie od jego poczęcia, od jego początku, prawda? Że właśnie smog, zanieczyszczenia wpływają na życie płodowe człowieka, życie matki.
A co jest chyba najbardziej smutne, to też wpływa na płód, to znaczy człowiek, szczególnie matki, jest szczególnie narażony na różne zanieczyszczenia środowiska, także na zanieczyszczenia powietrza, jak upiędrek polski alarm smogowy. I to jest trochę tak jak spalenie przez matkę papierosów w czasie ciąży. No, ten wpływ jest zauważalny w wadze urodzonej, powodzeniowej w rozwoju układu oddechowego, w rozwoju układu nerwowego u dziecka. Ponieważ zanieczyszczenie powietrza podkupuje nasze zdrowie, to też troszkę skraca nasze życie. Znaczy troszkę nie jest tu na miejscu, bo to jest od roku do dwóch, więc to jest całkiem sporo. I też zaostrza różne istniejące choroby, na przykład astmę czy przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, także wpływa na układ krążenia i także na układ nerwowy. No my mówimy smog po prostu na zanieczyszczenie powietrza. Tak naprawdę to smog to jest takie zjawisko atmosferyczne, dym wymieszany z mgłą, ale łatwiej się mówi smog niż dwa słowa, więc po prostu smog oznacza zanieczyszczenie powietrza. No właśnie smog czy epizod smogowy to jest taka sytuacja już bardzo poważna, a zanieczyszczone powietrze to jest właściwie przez cały rok. Czy przy ruchliwych ulicach, czy w miejscach, gdzie się pali węglem, drewnem w piecach, czy przy zakładach przemysłowych, więc tutaj w zależności od pory roku miejsca to powietrze jest mniej lub bardziej zanieczyszczone, tam na zdrowie mniej lub bardziej szkodzi. Przede wszystkim proszę zwrócić uwagę, że my tu mówimy właśnie o wpływie na życie i zdrowie ludzkie.
Czy zastanawiali się Państwo kiedykolwiek nad tym, dlaczego msza święta przebiega w takim, a nie innym porządku i co się za tym kryje? Odpowiedzi na to pytanie wspólnie szukają Sandra Soluk i poznański franciszkanin ojciec Leonard Bielecki.
Zmierzamy do sedna. Jeszcze trochę nam do niego brakuje, ale zmierzamy w stronę darów.
Tak, liturgia eucharystyczna rozpoczyna się od składania darów, ale pamiętamy, najpierw mamy liturgię słowa, jest jedna bąka, a potem idziemy do ołtarza. No i tam jest taki początek, kiedy kapłan składa ofiarę na kładzie dary, nie? Które przynosimy. To jest chleb i wino. Co trzeba zapamiętać, to są nasze symbole naszej rzeczywistości.
Jaki musi być ten chleb i jakie musi być to wino?
Chleb jest bardzo prosta konsystencja. Mąka pszenna i woda. Podobnie jak na opłatki. Nie może być żadnych dodatków, żadnych ulepszaczy zapachów, aromatów. Ma być mąka pszenna i woda, tylko to. I tutaj, jak wiemy, że są osoby, które są uczulone na gluten, to są takie specjalne komunikanty o bardzo niskiej zawartości glutenu, ale ten gluten to chociaż w tej minimalnej formie musi być, ponieważ ten chleb musi zachować swoją materię taką, jak miał kiedyś, ponieważ kiedyś nie oddzielano glutenu, to teraz też nie możemy. I mamy później wino. Musi być naturalne, gronowe, czyli z winogron i bez siarczanów. To nieważne teraz, czy będzie słodkie, półsłodkie, wytrawne i tak dalej. Naturalne po prostu wino i najczęściej te wina mają swoje certyfikaty, żeby nie ryzykować, że teraz, kiedy wino nie będzie właściwe, to będzie msza święta nieważna. Ale to niekoniecznie musi być wino specjalnie mszalne, tylko to może być wino normalnie produkowane, które otrzymuje taki certyfikat, że nadaje się do liturgii. No. I teraz składamy dary. Na ołtarzu chleb i wino to są nasze symbole, nasze codzienności. My tu w Polsce dobrze wiemy, że ten chleb codziennie jemy. Wino, no może mniej pijemy, bardziej herbatę, ale jednak pamiętamy, że liturgia powstaje w basenie Morza Śródziemnego, gdzie wino jest bardzo popularnym napojem do spożywania codziennego. I na ołtarzu, kiedy kapłan podnosi patenę z chlebem i wino, my mamy wtedy powiedzieć, co Bogu składamy na ołtarzu. Kapłan to potem zaniesie przed tron Boga, zresztą będę potem jeszcze mówił. Ale ponieważ są dary, to te dary były różne. Wcześniej składano dary w postaci płodów ziemi. I to składane dary i na ubogich, i również na utrzymanie kapłana, na utrzymanie kultu. I te dary często brudziły ręce, tam też przychodził worek ziemniaków, no wiem jak to mogło wyglądać. To mamy taki moment, kiedy kapłan obmywa ręce i jeszcze modli się, wtedy mówi: obmyj mnie Panie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Czyli nie oczyszcza mnie z brudu, takiego skórzu powiedzmy, ale to praktyczne obmycie, które kiedyś było przy przyniesieniu płodów ziemi, ma teraz wymiar symboliczny, kiedy kapłan prosi właśnie Boga o obmycie, aby czystym sercem mógł podejść do składania najświętszej ofiary.
I to przekazanie darów tego worka ziemniaków, o którym ojciec wspomniał, to miało miejsce podczas mszy?
Tak, tak, to miało miejsce właśnie podczas mszy, właśnie w tym momencie. No i z czasem, w momencie, kiedy waluta zaczyna być coraz bardziej popularna, no to te dary przekształcały się w ofiary na rzecz kultu i najuboższych. Bardzo podobnie jest cały czas, nie? Tam składka w kościele, ona idzie też na potrzeby kultu. Za te pieniążki nie może sobie ksiądz kupić czego chce. Ale chcesz powiedzieć jeszcze, że mamy czasami na liturgiach ślady tych procesji z darami, z płodami ziemi. Na przykład my tu mamy święto Pracy Bernardyńskiego, no to na świętego Bernardyna ze Sieny. Jest taka msza święta za pracowników i mieszkańców Placu Bernardyńskiego i bywa, że pojawiają się jakieś warzywa. Czyli w tych procesjach z darami jest ślad tej starożytnej liturgii, kiedy przynoszono płody ziemi. I podczas liturgii jeszcze tutaj składania darów ofiarnych jest jeszcze taki jeden ważny moment, kiedy kapłan nalewając wino do kielicha, dolewa tam troszkę wody. No i to jest pytanie, co ta woda tam robi, nie? Po pierwsze, musi dolać tej wody na tyle mało, żeby wino nie straciło swojej konsystencji. Bo jeżeli wino przestanie być winem, no to msza święta będzie znowu nieważna, nie? No i tam właściwie kropeleczkę się dodaje, no i symbolika tego pomieszania wody z winem od samego początku była jasna. Po pierwsze, symbolizowało to wypływającą z boku Chrystusa krew i wodę. Wiemy, że to wino stanie się krwią. Dalej niektórzy dopatrywali się symbolu pomieszania dwóch natur Jezusa, czyli to, że Jezus był Bogiem i człowiekiem. Wino, szlachetny napój, symbolizowało naturę boską i woda, bardziej pospolity napój, naturę ludzką. I jednocześnie Chrystus tak jednoczy się ze swoim Kościołem. Ta kropla wody, którą jest Kościół, ona całkowicie zatapia się w Chrystusie. Kościół staje się częścią Chrystusa, tak jak ta woda miesza się z winem.
Dziś do kościołów przynosimy gromnicę. W tym dniu warto pamiętać myśl, że Słowo Boże to światło dla naszych stóp. Przywołuje je w swoim rozważaniu ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, dzisiaj po raz kolejny spotykamy się ze Słowem Bożym, ze Słowem wcielonym Jezusem Chrystusem. A wiemy doskonale, że nasz Bóg jest Bogiem przemawiającym do swoich dzieci, do chrześcijan, do tych, którzy zwą się Jego uczniami. A Bóg przemawia do nas m.in. przez Pismo Święte. Jakże ważne jest, aby brać je do ręki i karmić się nim każdego dnia, bowiem tylko to Słowo ma moc nas przemieniać. Dwa tygodnie temu obchodziliśmy w Kościele Katolickim pierwszą niedzielę Słowa Bożego. Jest to nowa inicjatywa papieża Franciszka. Podczas mszy świętej wypowiedział wówczas m.in. takie oto słowa: uczyńmy miejsce dla Słowa Bożego. Czytajmy codziennie kilka wersetów z Biblii. Zacznijmy od Ewangelii. Trzymajmy ją otwartą na stoliku nocnym w domu. Nośmy ją ze sobą w kieszeni. Wyświetlajmy na telefonach komórkowych. Pozwólmy, aby inspirowała nas każdego dnia. Tylko to słowo naprawdę może nas zmienić, ale z naszej strony, przepraszam za sformułowanie, trzeba dać szansę Słowu Bożemu. A dajemy tę szansę między innymi właśnie przez czytanie, przez rozważanie chociażby jednego wersetu każdego dnia. A dziś, 2 lutego, obchodzone jest również w Kościele Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane Świętem Matki Bożej Gromnicznej. O tym święcie przepięknie pisze również Anselm Green, mnich benedyktyński. Tak pisze. Święto Ofiarowania Pańskiego zaprasza nas, by przyjąć Chrystusa do wewnętrznej świątyni naszego serca. Wesele między Bogiem i człowiekiem odbywa się wtedy, gdy pozwalamy wejść Chrystusowi do wewnętrznej świątyni zamku naszej duszy. Znajduje to swój wyraz podczas święta w procesji ze świecami. Na rozpoczęcie Eucharystii wspólnota zbiera się w ciemnym przedsionku kościoła. Kapłan święci świece i zapala je. Następnie wszyscy wchodzą z płonącymi świecami do kościoła. Jest to obraz tego, że do świątyni naszej duszy wchodzi światło Jezusa Chrystusa i rozświetla wszystko, co jest tam jeszcze ciemne i jeszcze nie wyzwolone. Zobaczmy, że mówimy również w naszym życiu, że Słowo Boże, Jego Słowo jest światłem dla naszych stóp i właściwością światła jest rozświetlanie ciemności. Poczujmy się dzisiaj w sposób wyjątkowy zaproszeni, aby światło świata, Jezusa Chrystusa, wpuścić do głębi naszego serca, naszego życia, szczególnie te największe ciemności, aby zapanowało tam Boże Królowanie, Boża Jasność. A jak to zrobić? Zacznijmy czytać Słowo Boże z nastawieniem, że to On sam mówi, że do nas mówi w tej danej sytuacji Jezus Chrystus i pozwólmy sobie usłyszeć Boże odpowiedzi na naszą biedę, na naszą słabość, na nasz grzech. Dzisiaj w sposób szczególny jesteśmy zaproszeni do świętowania. Niedziela w sama sobie jest już tym zaproszeniem do świętowania, bo to jest dzień, w którym wspominamy pokonanie śmierci przez życie, a dziś, jak już to wiemy, mamy podwójny powód do radości. Zobaczmy, że liturgia dnia dzisiejszego, liturgia Święta Ofiarowania Pańskiego, nosi cechę uroczystości oraz radości z powodu pierwszego wejścia Chrystusa do świątyni, a zarazem nosi cechę ofiary, bowiem przychodzi Jezus Chrystus, czy jest bardziej przyniesiony do świątyni, aby być złożonym w ofierze. Kościół, wspominając to wydarzenie, zaprasza nas wszystkich do pójścia na spotkanie z Chrystusem w Domu Bożym, gdzie możemy Go spotkać, odnaleźć, chociażby w sprawowanej Eucharystii, tutaj uczcić Zbawiciela, składając Mu hołd wiary i miłości, podobnym do wiary i miłości Symeona i Anny, o których słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, to tutaj mamy przyjmować Jezusa jako światłość do naszego życia. Święto ofiarowania pańskiego wprowadził papież Gelazy w V wieku i jest ono nawiązaniem do ewangelicznego opisu ofiarowania Jezusa Chrystusa. Jezus został ofiarowany, został złożony jako dar, ale dlaczego do tego doszło? Ponieważ wcześniej zostało to wszystko przygotowane, między innymi przez ofiarę Maryi. Zobaczmy, my nie tyle mamy być widzami tego święta, ale mamy je przeżywać w duchu wiary, w swoim życiu, przez składanie w siebie samych również w ofierze. Jesteśmy albo będziemy na Eucharystii. Pamiętajmy również, że przeżywamy w Kościele w Polsce czas, podczas którego w sposób pogłębiony mamy uczyć się przeżywać msze święte, aby stawała się ona naszym życiem. I chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na dwie chwile, na dwa bardzo ważne momenty w Eucharystii, które bardzo często nam uciekają. Najpierw moment przygotowania darów. Jest to moment wtedy, kiedy ministranci przynoszą do kapłana stojącego przy ołtarzu patenę z hostią oraz ampułkę z winem. Kapłan przygotowuje dary po cichu, modli się. Ten moment bardzo często przysypiamy. Jest to trudna chwila. Jest zbierana składka, w kościele śpiewa się jakąś pieśń i za chwilę słyszymy kapłana wzywającego lud wierny do czegoś, do modlitwy. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. I co my odpowiadamy? Co lud odpowiada? Niech Pan przyjmie ofiarę za zbawienie i tak dalej. Znamy te słowa. Ale, drodzy radiosłuchacze, może okazać się, że w tym momencie część z nas jest nieszczera i tak naprawdę dla tej części w tym momencie kończy się Eucharystia. Bo jeśli nie złożyłem ofiary, i tutaj nie chodzi o ofiarę składaną do koszyczka, czyli tak zwaną składkę, kolektę, to jaką ofiarę ma zanieść przed Boży Majestat w niebie anioł, tak modlimy się między innymi jako kapłani w pierwszej modlitwie eucharystycznej. Jeżeli niczego z siebie nie złożyłem, no to nie ma ofiary. Przepraszam za sformułowanie, staje się tylko widzem, jak w teatrze. Widzę kapłana, który wypowiada jakieś słowa, ale to nie jest moja akcja. Dlaczego? Ponieważ nie złożyłem niczego w ofierze. Żyjąca współcześnie mistyczka Katalina Rivas miała to Boże doświadczenie, kiedy została mistycznie, duchowo zabrana, by przyjrzeć się, co się dokonuje podczas Eucharystii. Między innymi Jezus pokazuje jej moment przygotowania darów najpierw. Chleb, biała hostia oraz jest składane wino. Przygotowanie ofiary dla naszego Ojca w niebie, którą my się mamy włączyć. Obchodzimy dzisiaj niedzielę ofiarowania naszego Pana Jezusa Chrystusa w świątyni, czyli popularnie zwane święto Matki Bożej Gromnicznej. Widzimy, jak Jezus jest przez Maryję Józefa ofiarowany Bogu Ojcu. I tak jak już powiedzieliśmy w pierwszej części naszego spotkania, mamy być nie tylko widzami tego wydarzenia, ale również duchowo mamy się nieustannie włączać w tę ofiarę, aby Eucharystia stawała się dla nas również życiem. Święty Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale skierowuje oto takie słowa. To są słowa aktualne dla każdego z nas. A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Składajcie swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną. Nasza ofiara, tak jak już mówiliśmy, kapłan podczas Eucharystii wypowiada słowa: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący, a zatem jestem zaproszony do bycia żywą, przyjemną dla Boga ofiarą. Tak jak już też wspominaliśmy, Katalina Rivas jest zabrana, by duchowo widzieć, co dokonuje się podczas Eucharystii, między innymi w momencie składania darów na ołtarzu, widzi, jak z ławek wychodzą aniołowie i procesyjnie idą w stronę ołtarza. Ale jedni aniołowie mają uśmiechnięte oblicza, podniesione głowy, są radośni, natomiast drudzy idą ze spuszczonymi głowami, smutni, przygnębieni. Pyta się Jezusa, co to znaczy? Słyszy następującą odpowiedź. Aniołowie uśmiechnięci, z podniesioną głową i podniesionymi rękoma, to aniołowie stróżowie tych osób, które są na mszy świętej i teraz również z hostią i winem, które za chwilę staną się moim ciałem i moją krwią, również samych siebie składają w ofierze, jako wyraz rozumnej służby. Natomiast aniołowie, którzy idą do ołtarza ze spuszczonymi głowami, smutni, to aniołowie stróżowie tych osób, które są na mszy świętej ciałem, ale niczego od siebie nie dają, nie składają siebie w ofierze, są niejako widzami. Dla nich msza święta nie jest doświadczeniem spotkania z Bogiem żywym, nie jest wydarzeniem, które zmienia ich życie. Drodzy radio słuchacze, jak jest z moim aniołem stróżem, który również ze mną uczestniczy w Eucharystii niedzielnej, czy też również sprawowanej w poszczególny, zwyczajny dzień? Czy pozwalam mojemu aniołowi być radosnym i szczęśliwym, który również może mnie samego zanieść na ołtarz, by być włączonym w ofiarę Jezusa Chrystusa? Zwróćmy uwagę na ten moment i zróbmy wszystko, by już nigdy więcej mój anioł stróż podczas Eucharystii nie musiał iść w stronę ołtarza ze spuszczoną głową. Następnie, drodzy radiosłuchacze, kapłan modli się i w mocy Ducha Świętego dokonuje się przeistoczenie, czyli ten moment, kiedy biały chleb staje się jego ciałem, a wino w kielichu w mocy Ducha Świętego staje się jego krwią. I ten moment jest również bardzo ważny i istotny. My czasami jesteśmy nauczeni, żeby spuścić głowę w dół. Zachęcam każdego z Was, drodzy radiosłuchacze, aby w swoim sercu, jeżeli złożyłem siebie w ofierze, jeżeli w tym momencie jestem podobny do Jezusa ofiarowanego w świątyni, tak jak dzisiaj słyszymy w liturgii słowa, aby patrząc na ten chleb, który staje się Jego ciałem, abyśmy i my w swoim sercu wypowiadali słowa konsekracji. To jest moje ciało za Was wydane. Ciało w języku biblijnym oznacza całe życie, od poczęcia do śmierci. Całe życie to znaczy radości, zwycięstwa, ale również momenty trudne, porażki, to co boli, to co jest cierpieniem. I w momencie, kiedy będziemy patrzeć, kontemplować swoimi oczami Jego ciało trzymane w dłoniach kapłana, przypomnijmy sobie wszystkie osoby, które kochamy, które są nam bliskie, które są dla nas wsparciem, które powodują, że nasze życie jest pełniejsze. I patrząc w duchu na te osoby, mówmy Bogu Ojcu: Ojcze Niebieski, za te osoby składam się, za te osoby składam moje życie. To jest moja ofiara, być może ofiara cierpienia, choroby, jakiegoś też bólu. Przyjmij tą ofierze. Jestem dla nich. Włączam się w ofiarę Jezusa Chrystusa, abyś zesłał swoje błogosławieństwo na te osoby, o których teraz myślę. Ale za chwilę kapłan podnosi kielich z krwią i mówi: to jest krew moja, nowego i wiecznego przymierza za was wylana. Krew oznacza śmierć i to wszystko, co jest związane ze śmiercią. Trwogę, smutek, opuszczenie, samotność. Wiemy, co Jezus przeżywał podczas śmierci. I również zachęcam, abyśmy w swoim sercu powtarzali słowa konsekracji, ale przywołajmy w naszym sercu, w naszej pamięci, wszystkie osoby trudne, które dotykają nas, ranią, powodują, że cierpimy. I patrząc duchowo na krew Jezusa Chrystusa, mówmy: Boże Ojcze, Ty mnie umiłowałeś do końca. Poprzez śmierć Jezusa Chrystusa uczyniłeś mnie swoim dzieckiem i otworzyłeś mi drogę do nieba. Również i ja ofiaruję samego siebie, to co jest trudne, to co jest bolesne, to co jest naznaczone cierpieniem, tym co jest trudem i przekleństwem w oczach tego świata, to wszystko ofiaruję za te osoby, aby i one odnalazły drogę do Ciebie, do miłosiernego Ojca. Było przygotowanie darów, złożyłem siebie w ofierze. Tutaj włączam się w ofiarę Jezusa Chrystusa, a Anioł Boży zanosi to wszystko przed Boży Majestat. Ta dzisiejsza Ewangelia, o której słyszymy w liturgii słowa, to wydarzenie ofiarowania Jezusa w świątyni, w ten sposób staje się moją historią życia. Włączam się w to wszystko. Nie jestem tylko słuchaczem, ale jestem tym, który w mocy Ducha Świętego w wierze przeżywa to samo doświadczenie. Drodzy radiosłuchacze, jeżeli tak będziemy podchodzić do Eucharystii i tak ją przeżywać, to Bóg wykorzysta moją ofiarę. No bo przecież On pragnie podejść do drugiego człowieka, by udzielić mu również błogosławieństwa, by również ten drugi człowiek, czasami zagubiony, czuł się naprawdę przez Boga kochany. Życzę sobie takiego doświadczenia sobie i Wam i niech Eucharystia zawsze będzie tym doświadczeniem przemiany naszego życia. Błogosławionego tygodnia.
Rozważania księdza Macieja Sarbinowskiego kończą nasze kolejne spotkanie między niebem a ziemią. Kłaniam się nisko w imieniu całego zespołu, który przygotował dla Państwa dzisiejszy program. Dobrego popołudnia, dobrego tygodnia.
Między niebem a ziemią.